I długo Bóg czekał, żeby uszczęśliwić dwoje starych ludzi, Zachariasza i Elżbietę. Mógł oczywiście zrobić to wcześniej, ale nie zrobił. Jak słyszeliśmy, tak mówi święty Łukasz, ewangelista, że wszyscy, którzy słyszeli o tym, brali sobie to do serca. Strach padł na sąsiadów. Co takiego jest, że rodzi to strach? Strach, że w rodzinie kapłana starotestamentalnego? Czy dlatego, że dotyczy to starych ludzi? Czy dlatego, że to jest długo oczekiwane dziecko? Czy dlatego, że Zachariasz oniemiał z wrażenia, bo nie wierzył dostatecznie i za nie mówił? Czy dlatego, że została złamana pewna tradycja, wedle której syn dziedziczył imię po ojcu? Myślę, że wszystko po trosze składa się na tą reakcję ludzi wokół. Wszystko jest szczególne, wyjątkowe, niepowtarzalne. A najbardziej wyjątkowy i niepowtarzalny będzie Jan Chrzciciel. Jak wiemy, powołanie dziecka wcale nie musi być powtórzeniem powołania rodziców. Może być zupełnie inne. I to jest ten przypadek. Jan Chrzciciel, jakkolwiek dobrze znał środowisko kapłańskie związane ze świątynią, środowisko lewitów, jednak to nie było jego powołanie życiowe. Żył w Jerozolimie, przynajmniej przez pierwszy etap życia, ale tak naprawdę jego powołaniem stała się pustynia. Był głosem wołającym na tej pustyni. Był jednym z wielu proroków, którzy wygłaszali obietnice w imieniu Boga. I on jest tym ostatnim, który zamyka czas proroctw, a jednocześnie rozpoczyna czas spełnienia, ponieważ wskazuje na Jezusa, w którym wszystkie proroctwa się wypełniają. I on ma wskazać tego, który gładzi grzechy. To jest ważne, co ma robić Kościół. Kościół ma mówić nie tylko o grzechu, ale wskazać tego, który gładzi grzechy. Papież Leon XIV wezwał wczoraj, dzisiaj, aby ludzie przerwali wiele zajęć i zaczęli się modlić o pokój, ponieważ grozi nam trzecia wojna światowa, której rozmiarów, a przede wszystkim konsekwencji, nikt nie jest w stanie przewidzieć. Mogą być bardzo dotkliwe, ekonomiczne, społeczne, moralne, polityczne, religijne. Wielu ludzi nawet żyje w pewnej nieświadomości. Donald Trump, zapytany, co powiedział wywiad amerykański na temat broni nuklearnej w Iranie, bo wywiad powiedział, że nie ma takiej broni. On powiedział, że wywiad jest błędny. Co to może spowodować? Zaminowanie cieśniny, przez którą przepływa 1/4 ropy światowej i 1/5 gazu skroplonego. I my jesteśmy kilka tysięcy kilometrów od tamtego miejsca, a możemy odczuć konsekwencje. Chociażby w postaci cen. Może zostać zerwany łańcuch dostaw, od których jesteśmy uzależnieni, chociażby leków, ponieważ wiele komponentów jest robionych w Chinach. I tak to wygląda, że jeden człowiek podejmuje decyzję, bo ma takie prawo, która w swoich konsekwencjach dotknie miliony, a nawet miliardy ludzi. I jeśli takich kilku szaleńców się znajdzie na świecie, w różnych miejscach, mogą spowodować globalny konflikt. To nie my będziemy strzelać. Ktoś inny będzie strzelał. Może nawet to nie my będziemy ginąć, ale ktoś będzie ginął. A potem ludzkość będzie musiała wrócić do rozmów, do handlu. Będzie musiała na nowo uczyć się żyć na tej samej ziemi, pod tym samym niebem. Kiedy rodzi się człowiek, nigdy nie wiadomo, kim on będzie. Jego życie w szczegółach zna Bóg i tylko On wie, kim ten człowiek będzie, czego dokona i jak zapisze się w historii. Kiedy rodził się Jan Chrzciciel, nikt nie wiedział, kim on będzie. Nikt nie był w stanie tego przewidzieć, ani Zachariasz, ani Elżbieta, ani Maryja, krewna Elżbiety. Wiedział to tylko Bóg. I taki sekret jest nad każdym z nas, a właściwie każdy z nas jest taką tajemnicą. Życie każdego z nas jest taką tajemnicą. Kiedy pełnimy wolę Bożą, robimy najważniejszą rzecz, a właściwie jedyną, o jaką chodzi, i inni ludzie z tego powodu nie cierpią. Możemy być tego pewni, że ktokolwiek pełni wolę Bożą, nie skazuje innych na cierpienie. Kiedy robi wszystko po swojemu, albo niektóre rzeczy robi po swojemu, takiej pewności już nie ma. Jest możliwe, że będzie przyczyną cierpienia. Jan Chrzciciel odkryje swoje powołanie, wypełni je, będzie nawoływał do nawrócenia. Nikogo nie skaże na cierpienie, choć sam będzie cierpiał. Przez tych, czy od tych, którzy nie pełnią woli Bożej. Tak rodzi się cierpienie niezawinione. Wystarczy, że ktoś jeden nie pełni woli Bożej. I już jest możliwe cierpienie innych. Izajasz usłyszał w chwili swojego powołania, ale w istocie słyszy to każdy powołany. Ty jesteś sługą moim, w Tobie się rozsławię. Powołanie Izajasza to jedno, Jana Chrzciciela to coś innego, moje powołanie to coś innego, Twoje to coś innego. Jest tylko jeden wspólny mianownik tych powołań. że pochodzą z tego samego źródła, że daje jej Bóg. Że wybiera i powołuje Bóg. I On wskazuje te powołania. Nie można tego brać sobie tak po prostu, tylko dlatego, że któremuś się to podoba lub nie podoba. Gdyby zostawić to zupełnej dowolności ludzi, to wiele profesji, wiele powołań nigdy nie zostałoby przyjęte. Bo człowiek by mówił, nie, to mnie nie interesuje. Ale na szczęście jest inaczej. Na szczęście jest inaczej. Są ludzie gotowi pełnić wolę Pana. To oni ocalają ten świat w istocie. To oni go czynią znośnym. Że on ma jeszcze ludzkie cechy. Wszyscy inni sprawiają, że ten świat jest po prostu, pogrąża się w coraz większej przewrotności, zawiści, przemocy. Kłamstwie. Dlatego dziękujemy Bogu, jeśli pojawiają się tacy ludzie w naszym życiu, tak jak na przykład święci, którzy nas wychowują, są pewnym wzorcem, ich wstawiennictwo nam pomaga. Ich wstawiennictwo nam pomaga. Po to zostali dani. I z ich zasług, ze skarbca ich zasług, bo Kościół ma taki skarbiec, zasług Jezusa Chrystusa, Maryi Dziewicy i świętych. I z tego skarbca Kościół użycza tym, którym brakuje czegoś w wierze, w nadziei, w pokorze, w męstwie. Czyli my, którzy doświadczamy poważnych braków, możemy sięgać po ten skarb, po bogactwo Kościoła, po łaski wymodlone przez tych ludzi i uzupełniać swoje braki. Uzupełniać swoje braki. Święci są po to w Kościele. Abyśmy mogli uzupełniać braki, czyli tego wszystkiego, czego mamy za mało w naszej wierze. Jest taki midrasz, czyli takie opowiadanie, którym ojcowie pustyni katechizowali. Mówili, że kiedy Zachariasz umarł, Elżbieta wyprowadziła z Jerozolimy Jana Chrzciciela, pokazałam pustynię i powiedziała: teraz to jest twój dom. Udzieliła mu błogosławieństwa i wtedy Jan opuścił Jerozolimę i udał się na pustynię judzką. I w istocie tak ma zrobić każdy rodzic wobec swojego dziecka. Przychodzi taki moment, kiedy ma powiedzieć: teraz to jest twój dom, teraz to jest twoje powołanie, teraz to jest twoja droga. Błogosławię ci i niech cię Pan prowadzi, a ty daj się prowadzić. Nie zatrzymywać go dla siebie, tego dziecka, egoistycznie na przykład, myśląc o sobie. Wyprowadzić na skraj pustyni i powiedzieć: to jest twój dom. Czy to jest łatwe? Pewnie nie. Ale to jest konieczne. Amerykanie mają takie powiedzenie, bardzo, myślę, słuszne. Człowiek rodzi się dwa razy. Raz, kiedy fizycznie się rodzi, a drugi raz, kiedy uświadamia sobie, po co się urodził? Dla jakiej misji? Dla jakiego dzieła? Dla jakiego powołania? No i po tym pierwszym narodzeniu człowiek potrzebuje pewnego czasu, żeby odkryć, po co się urodził. I kiedy odkrywa, to ma się stać jego pasją, to ma się stać jego powołaniem. Wtedy będzie szczęśliwy, wtedy będzie doświadczał opieki Bożej, wtedy będzie mógł najlepiej służyć innym. Bo kiedy człowiek służy innym? Kiedy jest na swoim miejscu. Tak jak nerka, tak jak wątroba, tak jak serce, tak jak głowa. Jest na swoim miejscu. Jest tam, gdzie powinien być. I człowiek, każdy z nas powinien być tam, gdzie Bóg chce go mieć. Wtedy najlepiej służymy sobie nawzajem.